Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Dzisiaj w studiu Radio Ortodoksja gościmy pana doktora Pawła Grabowskiego oraz panią Alinę Wawrzeniuk z hospicjum domowego proroka Eliasza w Nowej Woli. Witam państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, na początku chciałbym zapytać o to, jak to się wszystko zaczęło. W tym roku mija już 5. rok od rozpoczęcia działalności hospicjum. Skąd pomysł na to, żeby porzucić pracę w Warszawie i wyjechać tutaj na Podlasie po to, żeby pomagać ludziom?
Hospicjum rozpocznie 6. rok działalności, ale sama fundacja została założona w 2009 roku, więc działa jeszcze dłużej. Pomysł zrodził się z moich doświadczeń, z pracy z ludźmi nieuleczalnie chorymi w Warszawie, w Warszawskim Centrum Onkologii, w hospicjum w Warszawie, w hospicjum w Błoniu, gdzie również pracowałem pod Warszawą. To było hospicjum domowe. Jeździliśmy do chorych nieuleczalnie, kiedy zobaczyłem, że bardzo wiele da się zrobić u tych chorych, u których, jak to mawiamy, nic się już więcej nie da zrobić. Bardzo można jeszcze pomóc, polepszyć ten czas końca życia, czas życia z nieuleczalną chorobą i sprawić, że da się to życie dożyć do końca godnie, w otoczeniu najbliższych, z profesjonalną opieką zespołu hospicyjnego. Potem miałem sam własne takie doświadczenie chorowania, pewne takie doświadczenie badania, w czasie którego zdarzyło mi się, jak to powiedzieli mi później lekarze, umrzeć. I kiedy wróciłem z powrotem, można powiedzieć, na ten padł łez, stwierdziłem, że dobrze byłoby zrobić coś takiego szalonego. Skoro to życie jest tak kruche, tak nie bardzo wiadomo, kiedy nadejdzie jego kres, może to być w każdym momencie, że nie ma czasu, żeby zajmować się jakimiś rzeczami nieważnymi. I pomyślałem, że założę takie hospicjum w jakimś miejscu, gdzie ono będzie bardzo potrzebne. Co ciekawe, jako pierwsza osoba, która przyszła mi z inspiracją, był ojciec Henryk Paprocki z Warszawy. To był człowiek, z którym rozmawiałem, jakby dzieliłem się takimi myślami, że mam taki pomysł, żeby takie hospicjum powstało. I któregoś dnia on do mnie mówi, wie pan, trzeba pojechać do Władyki Jakuba, on panu pokaże, jest takie miejsce, gdzie można by takie hospicjum założyć. No i tak to się wszystko zaczęło. Można powiedzieć, kontaktami warszawsko-białostockimi.
Jakie były początki tej działalności? Na początku chyba było bardzo trudno pozyskać budynek, pozyskać środki na to wszystko.
Nie, absolutnie nie, dlatego że budynek został nam jakby dane w użytkowanie przez prawosławną parafię
w Nowej Woli.
Fundację zakładaliśmy razem z Batiuszką Jarosławem Szczerbaczem. Kilka lat działaliśmy wspólnie. I nie było oczywiście, że wszystko to wiąże się z jakimś trudem, ale nagle okazywało się, że więźniowie są w stanie zrobić remont, że znaleźli się darczyńcy, żeby podarować nam sprzęt, że mnóstwo ludzi życzliwych, dobrej woli dookoła, którzy pomagali, żeby to wszystko mogło zadziałać. Kłopot był tylko jeden, NFZ nie kontraktował wciąż kolejnych usług, nowych usług z zakresu medycyny paliatywnej, więc nie mieliśmy szans na kontrakt. Wtedy Batiuszka Jarek powiedział, że on w takim razie proponuje, żeby ruszyć z warsztatem terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, bo to można zrobić już i finanse na to będą, a z hospicjum jeszcze troszeczkę powalczyć, że dopóki nie dostaniemy tych pieniędzy. Także warsztat terapii zajęciowej ruszył dużo szybciej, a hospicjum rok później też bez kontraktu, bo okazało się, że nie ma najmniejszych szans i podjęliśmy taką desperacką decyzję, żeby zacząć działanie, zacząć pomaganie ludziom bez kontraktu z NFZ-em. Mieliśmy już wtedy status organizacji pożytku publicznego, zyskaliśmy z 1% około 30 tysięcy złotych. To było bardzo mało, ale na ten czas, kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy kilku, potem kilkunastu podopiecznych, to były bardzo duże pieniądze. Wielu z nas pracowało wtedy jeszcze za darmo, nie pobierało żadnych wynagrodzeń, także można było jakby tymi pieniędzmi gospodarząc i tym, co dostaliśmy od darczyńców, zacząć. A potem zaczęło się to powolutku rozkręcać, coraz więcej podopiecznych, coraz więcej darczyńców, coraz więcej sponsorów.
Ale to też trzeba było zgromadzić wokół siebie jeszcze pewien sztab ludzi, żeby to wszystko zorganizować, bo prowadzenie takiej działalności dla jednej osoby to musiałoby być trudne.
Tak, na szczęście znalazły się osoby personelu medycznego, znalazły się osoby wspomagające, czy swoją wiedzą, umiejętnościami, nazywamy to wolontariatem kompetencyjnym, znalazła się młodzież, wolontariusze akcyjni, którzy w różnego rodzaju akcjach brali udział, robili dla nas zbiórki, myśmy organizowali zbiórki, imprezy sportowe, z których, jak mówię, jesteśmy znani, myślę, do dziś nasz bieg charytatywny odbywający się co roku, późnym latem, teraz będzie wczesną jesienią. O, to jest taki bieg, który no, profesjonalizuje się coraz bardziej i ma stałe grono bywalców. Wiemy już, że możemy liczyć na dobrze ponad setkę osób, które w tym biegu biegną. Bale charytatywne, które organizujemy, coraz tak rokrocznie od jakiegoś czasu pomaga nam pan Anatol Borowik z małżonką, którzy organizują koncert imienia Bułata Okudżawy, poezji śpiewanej. Tam zawsze możemy zrobić zbiórki. Coraz więcej szkół się angażuje w pomaganie nam. To jest, są młodzież i dzieci, które zapraszają nas najpierw na prelekcje, na spotkania, na opowiadanie o tym, co to znaczy być chorym, starym, cierpiącym, umierającym, a potem okazuje się, że te dzieciaki, no, poruszone jakimś tam wewnętrznym poruszeniem, plus pewnie inspiracją jeszcze swoich wychowawców, nauczycieli, organizują dla nas różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki. To najczęściej nie są jakieś duże środki. To potrafi być kilkaset złotych z takiej szkoły. Nas cieszy przeogromnie, że ta wrażliwość dzieciaków no, popycha ich w kierunku tego typu działań. To jest bezcenne.
Jeżeli chodzi o tą pomoc, która jest obecnie udzielana w hospicjum, wspomniał pan doktor o tym, że mamy warsztaty terapii zajęciowej, tak?
W tej chwili, od lipca 2016 roku, to są dwie osobne jednostki. Warsztaty usamodzielniły się. Ksiądz Jarek prowadzi Fundację Nowa Wola, ona prowadzi warsztat terapii zajęciowej. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne prowadzi wciąż hospicjum domowe pod wezwaniem proroka Eliasza. To są dwie osobne jednostki. Działamy w tym samym miejscu, ale już jakby każdy na własne konto.
Co to oznacza, że hospicjum jest domowe?
Hospicjum domowe to znaczy, że obejmujemy opieką chorych, którzy dożywają swojego życia, chorują, są nieuleczalnie chorzy i pozostają w swoich domach. Warunkiem objęcia opieką jest, można powiedzieć, wydolna opiekuńcza rodzina, ponieważ lekarz jest tam kilka razy w miesiącu, pielęgniarka może ze dwa razy w tygodniu, także całą resztę, i też nie jest tam cały dzień, całą resztę tego czasu opiekuje się z tym chorym rodzina, która jest przez nas wspierana, edukowana, przyjeżdża też psycholog, przyjeżdża fizjoterapeuta, także domowe oznacza to, że chory może pozostać w swoim i pozostaje w swoim domu pośród swoich najbliższych na tym etapie bycia chorym na nieuleczalną chorobę.
A jakie trzeba spełnić warunki, żeby ta pomoc była udzielana? Czy to musi być jakieś konkretne miejsce zamieszkania w obrębie państwa działalności? Jak wyglądają też kwestie finansowe? Z czym trzeba się liczyć?
Oczywiście wdzięczni jesteśmy za każdy datek, dlatego że nas utrzymanie tego sprzętu, utrzymanie jego w czystości, w sprawności, przeglądy, to są wszystko rzeczy, które nas też kosztują. Ale to, jak mówimy, dla naszych pacjentów jest to wypożyczalnia nieodpłatna, łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, nawilżacze powietrza, specjalne aparaty do masażu. Mamy też raz więcej, raz mniej, ale z darów otrzymujemy na przykład pampersy, materiały, środki do pielęgnacji chorych. Czasem są takie domy, gdzie rzeczywiście wydatek, nawet niewielki, z naszego punktu widzenia jest dla nich znaczący i wtedy rzeczywiście, kiedy możemy te rzeczy zawieźć dla tych naszych podopiecznych, nie muszą wydawać na to pieniędzy, to także to robimy. Jak mówię, dzielimy się tym, co dostaliśmy od innych. Mhm.
A na dzień dzisiejszy ilu podopiecznych jest pod państwa opieką?
Prawie 30 osób. Ta liczba, jak mówię, zmienia się, dlatego że kilka dni temu nam zmarła osoba, potem przyjęliśmy dwie. Wypisaliśmy w tym miesiącu dwie osoby, którym stan zdrowia na tyle się poprawił, że radzą sobie zupełnie bez nas i oczywiście z dużym żalem ze strony tych osób, a nie chcecie nami się już zajmować. Ja mówię, nie ma sprawy, proszę pani, jeżeli tylko się będzie taka potrzeba, przyjmiemy ponownie, ale w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Osoby są sprawne, radzą sobie dobrze. Także nie tylko powiedzmy pożegnaniem ostatecznym kończy się pożegnanie z nami. Z nami mamy grupę chorych, którym po prostu się na tyle poprawia, na tyle zaczynają, odzyskują swoją sprawność przy tej naszej opiece, że nie wymagają naszej dalszej opieki.
Czy każdy może pracować w hospicjum?
Do pracy w hospicjum trzeba mieć pewne predyspozycje. Trzeba przede wszystkim ułożyć sobie w głowie, jak wygląda naturalny czas życia człowieka i że ten czas nieuleczalnej choroby, śmierci, umierania jest naturalnym okresem życia każdego z nas. Przełożyć sobie w głowie, co to znaczy sukces lekarski. To niekoniecznie jest osoba, która będzie wyleczona, tylko to jest osoba, która dobrze, godnie, bez jakichś niepożądanych objawów albo z tymi objawami, które jest w stanie zaakceptować na takim poziomie, dożyje swego życia. Mamy w tej chwili 2 lekarzy, 2 fizjoterapeutów, 4 pielęgniarki, 1 panią psycholog, która to jest personel medyczny. Mamy też sporą grupę takiego personelu niemedycznego, tak? Pani Alina prowadzi tą część administracyjną, biurową, ogarnia sterty dokumentów, papierów, które, no, bez których ogarnięcia zginęlibyśmy pewnie pod tymi stertami gdzieś papierów. Mamy panią prawniczkę, która wolontaryjnie pomaga nam, służy rozszyfrować różnego rodzaju umowy, odpisywać na trudne pisma. Mamy panią, która koordynuje wolontariat. Mamy panią, która wolontaryjnie pomaga nam w pozyskiwaniu środków. Mamy też osoby, tak jak mówię, które pomagają nam na przykład w akcjach, organizować bale, organizować imprezy. Tych osób także nam nie brakuje. Ale tak na co dzień, no to jest ta grupa właśnie osób pracujących i pomagających nam.
A wspomnieliśmy właśnie o takich działaniach związanych z wolontariatem. Czy są osoby chętne, które przychodzą, pomagają, robią to bezpłatnie?
Tak, mamy taką część osób zaangażowanych od lat, które dla nas pomagają i są to osoby właśnie dorosłe, które realizują się w swoim życiu zawodowym w innych miejscach pracy, a u nas nas wspierają w swoim wolnym czasie. Są to osoby, które pomagają przy organizacji biegu charytatywnego, który mamy rok rocznie, balu charytatywnego, który też mamy co roku. Mamy też sporą grupę wolontariuszy młodzieży niepełnoletniej. Tutaj na pewno są to uczniowie szkół z pobliskich, z Michałowa, na których zawsze możemy liczyć. Tak samo przez ostatni rok pojawili się tacy wolontariusze bardzo zaangażowani ze szkoły w Narwi. No i też mamy rzesze młodzieży z Białegostoku, z różnych szkół, którzy dla nas organizują różnego rodzaju konkursy, festiwale, piosenki na przykład, albo po prostu zbiórki pieniężne, które pieką ciasta i podzielone na kawałki te ciasta sprzedają i fundusze zebrane podczas sprzedaży na tych kiermaszach dla nas przekazują. Także mamy rzeczywiście ogromną liczbę wolontariuszy. Przykładem chyba na to największym był kiermasz ozdób bożonarodzeniowych organizowany podczas festiwalu, podczas takiego koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w grudniu i mieliśmy tam właśnie kiermasz ozdób bożonarodzeniowych robionych ręcznie przez naszych wolontariuszy z różnego rodzaju szkół i wolontariusze też osobiście przyszli, żeby pomagać przy sprzedaży tych ozdób, więc w sumie to było jakieś, nie wiem, 30 parę osób. Bardzo się cieszyliśmy, że naprawdę nas tak dużo osób wspiera i w momencie, gdy przyszła tak duża grupa ludzi w jednym dniu, to było takie naprawdę imponujące wrażenie.
Mamy wolontariuszy spoza regionu w ogóle, tak? Z Katowic przyjeżdża wolontariusz, żeby nam pomóc. Fundacja Babci Aliny, to są ludzie, którzy nam pomagają też co roku właściwie. Przyjeżdżają zupełnie z innych części. Grupa lekarzy z Izby Lekarskiej z Małopolski już zamawia ozdoby od naszych wolontariuszy na święta. Chcieliby takie kartki wysyłać do swoich bliskich. Także ta grupa przyjaciół, wolontariuszy, sprzymierzeńców naprawdę się poszerza. Mamy sporo znajomych za granicą z racji tego projektu polsko-hiszpańsko-niemiecko-portugalsko-rumuńskiego, który robiliśmy pro hospice, także to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, które mogliśmy się podzielić naszym, oni swoim doświadczeniem. Bardzo to było też pouczające.
W hospicjum jest dużo różnych inicjatyw, dlatego ci wolontariusze działają na różnych płaszczyznach. Ale chciałbym jeszcze zapytać o tych wolontariuszy, którzy są stricte związani jakby z taką pomocą wśród tych osób, które już są mocno obłożnie chore. Czy takie osoby nie boją się pracy wśród umierających?
My nie mamy na razie tak zwanych wolontariuszy medycznych. Pracując w Warszawie, pracując w Błoniu, pracowałem z wolontariuszami w Centrum Onkologii, byłem nawet koordynatorem wolontariatu medycznego. To jest bardzo trudna praca, bardzo odpowiedzialna. Bogu dzięki, tutaj na wsiach bardzo dobrze działa pomoc sąsiedzka, pomoc rodzinna. I nie ma potrzeby, żeby jakiś wolontariusz przyjeżdżał i pomagał tym osobom w ich domach. jest to o tyle ważne, że taki wolontariusz musi być odpowiednio przeszkolony. Osoba, która ma na przykład problemy z połykaniem, leżąca, źle nakarmiona, można jej bardzo, bardzo zaszkodzić. Nawet prostą próbą podania wody czy łyżki czegoś tam do zjedzenia. To muszą być osoby odpowiedzialne, to muszą być osoby dobrze wyszkolone, to muszą być osoby, które mają też nadzór nad sobą, lekarza albo pielęgniarki. Nasz teren działania to jest 5 gmin. To jest ogromny obszar. Często to są odległe gdzieś wioseczki, do których jedzie się tym samochodem przez puste pola i trudno jak gdyby mieć tych wolontariuszy w takich miejscach i jeszcze patrzeć, sprawować nadzór, czy to wszystko dobrze się dzieje. Pomagają nam wolontaryjnie studenci medycyny, dla których prowadzimy rokrocznie zajęcia i warsztaty, pomagają w organizacji konferencji i zdarza się, że chcą pojeździć także do pacjentów, ale to jest tak, że jadą z kimś z nas. Nie jest tak, że jadą tam sami, mają pacjenta pod opieką i zostawiamy im taką osobę pod opieką. Nasze działania to jest poza leczeniem nauczanie, edukacja, także rodzin tych osób podopiecznych i często wystarczy, jeżeli sąsiad, sąsiadka, współmałżonek, synowa z domu obok wie, w jaki sposób przewinąć, nakarmić, zmienić pościel. Pokazuje to fizjoterapeuta, pokazuje to pani pielęgniarka. Uczymy tych wszystkich rzeczy i to jest w zupełności w tych terenach wystarczające. Także nie mamy jeszcze wolontariatu medycznego. Pewnie, kiedy będzie ośrodek stacjonarny, to taki wolontariat będzie wskazany i potrzebny. Na razie jesteśmy też zainteresowani, żeby tę naszą grupę, ten nasz zespół powiększyć. Jest dwójka lekarzy, to jest troszeczkę za mało. Przydałoby się, żeby była jeszcze trzecia osoba, może czwarta. Tak, mamy oczywiście wolontariuszy, lekarzy, konsultantów. Tak, jeżeli potrzebujemy konsultacji czy psychiatry, czy chirurga, czy jakiejś innej specjalności lekarskiej, jeszcze nam nikt nigdy nie odmówił. Ci lekarze jeżdżą i pomagają i konsultują w tych odległych wsiach, ale fajnie byłoby, żeby jeszcze może jeden, może dwóch lekarzy, może jeszcze jedna, dwie pielęgniarki, żeby ten zespół się powiększył, żeby nas było więcej.
To panie doktorze, z takiego własnego doświadczenia, lekarze to praca medyczna, tak? Pomoc medyczna dla tych osób potrzebujących, ale hospicjum to też chyba pomoc duchowa.
Tak, ja mam za sobą doświadczenie pracy w dużym mieście, gdzie rzeczywiście w dużych hospicjach był kapelan, on jeździł, sprawa była załatwiona, było wiadomo, że mówiło się kapelanowi tam czy tam trzeba jechać. Tutaj sprawa wygląda inaczej. Zdarza się tak, że tak byłem niedawno w Konradkach mieliśmy podopieczną. Musiałem zajechać tam do ojca Aleksandra, mówiąc, że chyba rzeczywiście tam trzeba będzie zawitać. Był, potem dostałem cynk, rzeczywiście pacjentka, to był ostatni moment, żeby do niej zajechać. W naszej Nowej Woli jechałem z księdzem katolickim, z kolei też go zabrałem ze sobą. No, najpierw ja swoją lekarską robotę, potem swoją księżowską, tak? I okazało się rzeczywiście, że tej nocy pacjentka już pożegnała się ze światem. Także jesteśmy w dobrych kontaktach z duchownymi i prawosławnymi, i katolickimi w tym regionie i jeżeli jest taka potrzeba, dzwonimy, mówimy, prosimy rodzinę, żeby to załatwiła. Czasem jeździmy razem. Tak zdarzyło nam się, umierał też protestancki duchowny pod naszą opieką. Także jakby mamy pełen przegląd, więc tych i wyznań, i różnorodnych pacjentów. Dlatego też nie jest tak, że mamy jednego swojego kapelana. Współpracujemy z osobami, które w regionie danym sprawują tą opiekę duchową.
Utrzymanie w hospicjum wymaga na pewno sporych nakładów finansowych. Jak państwo pozyskujecie środki? Bo wiemy o tym, że do tej pory kontrakt z NFZ-em nie był podpisany.
Tak, rzeczywiście 1 czerwca obchodziliśmy 5. rocznicę założenia hospicjum. Impreza urodzinowa będzie kilka dni później, o czym pewnie jeszcze pani Alina tu opowie. I te lata spędziliśmy bez kontraktu z NFZ-em. Pierwszy miesiąc naszej pracy z kontraktem to będzie lipiec tego roku. Będziemy mieli sfinansowane do 15 podopiecznych. Mamy, tak jak mówię, 30 prawie.
Czyli
więc jakby
połowa.
Powiedzmy, że połowę będziemy mieli sfinansowane, na resztę wciąż będziemy jeszcze zbierać środki. Radzimy sobie na przeróżne sposoby. Można nam podarować 1%. Coraz więcej ludzi to robi. Pamięta o nas, rozliczając swoje zeznania podatkowe. Już nie jest im wszystko jedno, niech tam pójdzie na cokolwiek, tylko rzeczywiście proszą, żeby to było dla nas. W zeszłym roku około 130, w tym roku około 140 tysięcy. To jest prawie połowa tego, co potrzebujemy, żeby się utrzymać. Potrzebujemy może 1/3. To będzie bliżej prawdy. Reszta to są to są różnego rodzaju podarowane środki. To są pieniądze podarowane przez indywidualnych darczyńców, firmy, instytucje różne, które nam podarowują pieniądze. Mamy darczyńców, którzy podarowują nam materiały różnego rodzaju. Tak od tego otrzymaliśmy łóżko, od tamtego właśnie jakoś cały karton pampersów, od kogoś jeszcze jakieś materiały i w ten sposób możemy, firmy podarowują nam na przykład materiały specjalistyczne, opatrunkowe. Także w ten sposób funkcjonujemy. Właściwie trochę jako instytucja żebracza, można powiedzieć.
Też na pewno warto wspomnieć, że takie imprezy, które organizowaliśmy do tej pory, one też służyły, jakby nie było, zebraniu środków, chociażby ten bal charytatywny, czy nawet koncert, o którym wspomniałam w grudniu i ten kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. Zawsze mieliśmy co roku kilka takich imprez. Oprócz balu mieliśmy też rajd rowerowy, bieg charytatywny. No, też uczestniczymy w akcjach Pola Nadziei, tutaj właśnie z udziałem wolontariuszy z różnych szkół i dzięki tym wolontariuszom też jakieś środki finansowe są zbierane na rzecz naszych podopiecznych. Piąte urodziny hospicjum to jest okazja do podziękowania dla wszystkich osób, które bardzo mocno nas wspierały przez ten okres i do wspólnego świętowania tak naprawdę. Jeżeli chodzi o program, to już od godziny 17 rozpoczynamy nabożeństwem w cerkwi w Michałowie, nabożeństwo molebień. Potem o godzinie 18 mamy mszę w kościele katolickim w Michałowie, a o godzinie 19 już taka impreza mniej formalna, biesiada, impreza urodzinowa w gospodzie w Michałowie. Jeżeli chodzi o atrakcje, no to na pewno na początku będzie ognisko, będą różnego rodzaju potrawy, na przykład patelnia cygańska, pozostałe również bardzo smaczne wyroby gospody Michałowo, a do tańca będzie też bardzo lubiany zespół, przygrywał zespół Koszyki.
Najbliższe plany to jest przede wszystkim utrzymać i rozwijać hospicjum domowe, dlatego, że to jest ważne, żebyśmy nie zabrakło nam nigdy środków na to, żeby można było sprawować opiekę nad chorymi, których, tak jak mówię, przybywa, bo gdybyśmy się spotkali rok temu, pewnie bym powiedział, że mamy 20, czasem 20 kilku chorych. Teraz jest ich blisko 30 i myślę sobie, że to nie jest koniec też naszych możliwości, bo potrzeb jest coraz więcej. Także najbliższe plany to jest rzeczywiście utrzymanie hospicjum domowego, to jest zdobywanie środków na jego funkcjonowanie, to jest powiększenie zespołu, kolejnych lekarzy, pielęgniarki, także serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy z nami. Nie jest to współpraca wolontaryjna, to są osoby, które dostają u nas honoraria. Na to też zbieramy właśnie pieniądze, żeby godnie za tą ciężką pracę tym osobom zapłacić.
Panie doktorze, jeżeli ktoś z radio słuchaczy chciałby pomóc, to w jaki sposób?
Pamiętać o nas w codziennej modlitwie to jest jak gdyby najważniejsze, bo wiemy, że jak to mówimy, my możemy rzeczywiście siać, tak? Ktoś inny podlewa, ale to Pan Bóg daje wzrost. Także to jest jakby najważniejsza rzecz, o tym pamiętać. Można zrobić nam darowiznę, można wziąć udział w każdej z naszych imprez. Można zastanowić się, co umiem, co potrafię, w jaki sposób mogę podzielić się swoją wiedzą czy umiejętnościami. Tak jak mówię, pani prawniczka nieodpłatnie służy nam swoją wiedzą, umiejętnościami. Dwie nasze koleżanki rokrocznie organizują nam bal, angażując się w to całym sercem i nawet nie dzielą się z nami informacjami, ile wysiłku, ile pracy, ile kosztów musiały ponieść, żeby taka impreza mogła się odbyć. Są osoby, które angażują się, pomagają nam w biegu charytatywnym, tak? Ktoś kręci film za darmo, potem go umieszcza w różnych miejscach i mamy, można powiedzieć, promocję nieodpłatnie. Tych pomysłów po prostu, ile ludzi, tyle pomysłów. Najprostszą rzeczą jest oczywiście zrobić darowiznę, przelać jakieś środki, ale to jest tylko jeden z licznych sposobów, w jaki można nam pomóc. www.hospicjumpodlasie.pl to jest adres naszej strony internetowej. Tam wszelkie informacje, numery telefonów, adresy, można napisać do nas list, Nowa Wola 89-16-050 Michałowo, Hospicjum Proroka Eliasza. Można przyjechać, można zadzwonić, znalazłszy numer telefonu na naszej stronie. Także tych sposobów pomagania jest całe mnóstwo.
Jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, czego byście Państwo sobie i dla tej całej fundacji życzyli na przyszłość?
No to pewnie jeszcze tego, o czym nie dokończyliśmy, bo to jak mówię, nasze plany to jedna rzecz, to jest właśnie utrzymanie bieżące hospicjum, a druga to jest zrealizowanie marzenia, żeby budować ośrodek stacjonarny. Mamy już ziemię w Makówce pod Narwią, mamy już gotowy projekt architektoniczny, złożone są dokumenty o pozwolenie na budowę. To będzie drugi taki ośrodek na świecie. Nie wiem, czy ojciec wie, pierwszy w XIX wieku wybudował w identycznym praktycznie układzie jak ten, bardzo podobnym, ojciec Bejzym, misjonarz polski, który wybudował dom dla trędowatych na Madagaskarze.
Chodzi o bryłę, tak?
Że to będzie w ten sam sposób pokoje chorych, możliwość wyjścia na patio. W ten sposób to było skonstruowane, więc to będzie, powiedzmy, jeden jest na Madagaskarze, drugi taki będzie pod Narwią. Aha. Dwie takie budowle. Rzeczywiście dla naszych chorych z możliwością wyjścia, tu jest narysowany na tym projekcie, który ojciec widzi wizualizacji ogród, ale tak naprawdę tutaj rosną drzewa. Architekt powiedział, że nie pozwoli wyciąć żadnego, którego nie da się wyciąć. Tutaj łóżkiem, wózkiem będzie można wyjechać do lasu po prostu. To będzie, no myślę, że dość niebywała historia, jeżeli się to uda. Piszemy taki projekt w ramach projektu Polska, Białoruś, Ukraina. Transgraniczny mamy partnera w Mińsku. Marzymy o tym, żeby z tych środków, które pozyskamy, jeżeli uda się pozyskać w tym projekcie, wybudować taki ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny. Dlatego, że te działania edukacyjne, o których tutaj opowiadaliśmy z panią Aliną, to są takie działania, które robimy jeżdżąc po całym regionie. Ogrom wysiłku, ogrom pracy. Gdyby udało się zrobić to tutaj na miejscu, a będzie tutaj na to miejsce, aby tak robić, to będziemy te wszystkie rzeczy robić właśnie stamtąd. Czyli to, co jest jakby takim naszym jednym z celów, żeby działając lokalnie, oddziaływać globalnie, żeby rzeczywiście nauczać o tej wartości życia ludzkiego szeroko, tak szeroko, jak się tylko da. W tej chwili udało się nam wejść w Europę, szeroką i daleką, tak, od Białorusi po Hiszpanię, Portugalię, Rumunię. Już wiemy, współpracujemy i działamy. Jak to pójdzie dalej, Bóg jeden raczy wiedzieć, ale wierzę, że tak będzie, jak Pan Bóg tego sobie, jak sobie to przed wiekami już zaplanował.
Mamy nadzieję, że to wszystko się spełni i będziemy mogli się spotkać następnym razem, żeby już porozmawiać o konkretnych rzeczach związanych z tym stacjonarnym ośrodkiem.
Taką też mam nadzieję.
A tymczasem ja jeszcze chciałam wszystkim Państwu przypomnieć i zaprosić na naszą urodzinową imprezę, urodziny hospicjum w Michałowie 10 czerwca. Osoby, które chciałyby jeszcze do nas dołączyć, bardzo prosimy o zgłoszenie telefoniczne na numer telefonu 511 878 881. I ja wtedy powiem wszystkie, przekażę wszystkie informacje, w jaki sposób można dołączyć i bawić się razem tego dnia z nami. A oprócz urodzin hospicjum też chciałabym zaprosić na kolejną imprezę, którą już też zaczynamy planować, na bieg charytatywny, który będzie w tym roku 9 września. Już jest pierwsza informacja na naszej stronie internetowej, a szczegóły w niedługim czasie będą się pojawiać również. Także zapraszamy serdecznie.
My również na antenie Radio Ortodoksja na pewno będziemy informować jeszcze o tych inicjatywach. I cóż, wszystkich słuchaczy również serdecznie na te urodziny i na ten bieg charytatywny również zapraszamy. Ja tylko przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu Radio Ortodoksja był pan dr Grabowski i pani Alina Wawrzeniuk z Hospicjum Domowego Świętego Proroka Eliasza w Nowej Woli. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.